dziękuję za to bardzo miłe przyjęcie. Ja się bardzo cieszę, że mogę znowu tutaj być, bo to jest zawsze duża przyjemność i dlatego, że Wrocław jest piękny i dlatego, że inicjatywa jest bardzo mi bliska. Także dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, dzisiaj w zgodzie z tym, co widzimy za moimi plecami, obejrzymy dwa filmy. Są to dwa filmy amerykańskie. Marty z roku 55, nie 7, i 12 gniewnych ludzi z roku właśnie 57. Pierwszy Delbert Mann, drugi Sidney Lumet. I to, co Państwo widzicie jako temat wykładu, to jest właśnie klucz do tych dwóch filmów, które ja Państwu się dzisiaj postaram zaoferować. Też pokażę dwa fragmenty innych filmów, które trochę nam pomogą w zrozumieniu kontekstu. I tak myślę, że w takich 40 minutach przekażę Państwu dużo ciekawych informacji, które sprawią, że te dwa filmy będą jeszcze przyjemniejsze w oglądaniu. Więc tak, dlaczego mówimy o telewizji, skoro te filmy są kinowe? To były filmy, które były normalnie, miały premiery w kinach, były nominowane do Oscarów. W przypadku Martiego ten film dostał Oscara za najlepszy film. Swoją drogą jest to jedyny amerykański film w historii, który dostał i Oscara, i Złotą Palmę w Cannes, czyli te dwa główne trofea, które zazwyczaj są widziane jako trochę wykluczające się, bo Złota Palma w Cannes zazwyczaj idzie do tych filmów tak zwanych arthouse'owych, no właśnie artystycznych, hermetycznych, europejskich, a Oscar idzie do tych no jednak bardziej mainstreamowych. To jest jedyny film w historii, który zdobył obydwie te nagrody, więc jest bardzo szczególny. No tak, filmy kinowe, dlaczego ta telewizja? Otóż widzicie Państwo, że to są filmy z połowy lat 50. Początek lat 50., koniec lat 40. i początek lat 50. to jest moment, w którym telewizja nie tyle zostaje wynaleziona, bo ona już na różne sposoby istniała wcześniej, ale telewizja po raz pierwszy staje się medium masowym. To znaczy Amerykanie, jesteśmy w Stanach, w kontekście Stanów, Amerykanie masowo uzyskują dostęp do tanich odbiorników telewizyjnych. I po raz pierwszy telewizja jest właśnie tym medium, które definiuje codzienne życie w kategoriach rozrywki. Do tej pory oczywiście było to radio. Radio, które przez całe lata, zwłaszcza 20, 30, 40, było tym medium, które było w domu. Po prostu tym medium bliskim, tak zwanym ciepłym, tak? Czyli które było powszechnie dostępne i do którego się sięgało po rozrywkę. Jeżeli Państwo znacie film Woody'ego Allena Złote Czasy Radia, to jest właśnie film o tych czasach, kiedy nie było telewizji, a radio grało cały czas i muzyka rozrywkowa, programy satyryczne, wiadomości, to wszystko się brało z radia. Początek lat 50. jest momentem, w którym jest to telewizja. I parę konsekwencji tego faktu. Po pierwsze, kino ma z tym duży problem, dlatego że po raz pierwszy ludzie nie muszą już iść do kina po to, żeby oglądać ruchome obrazy. To jest ogromne nowum. Trudno nam jest to teraz sobie wyobrazić, bo teraz każdy z nas może oglądać ruchome obrazy w kieszeni, tak? Ma telefon i to jest inny świat. Ale wówczas to po raz pierwszy była taka sytuacja, że nie muszę wychodzić z domu po to, żeby te ruchome obrazy oglądać. Więc kino ma z tym problem, dlatego że ma nagle dużą konkurencję w postaci właśnie telewizji. Więc kino reaguje głównie w ten sposób, że duże studia amerykańskie starają się wymyślić coś, co przyciągnie jednak widzów do sal kinowych i coś, czego telewizja nie ma. I te dwie rzeczy, które dominują początek lat 50. w kinie amerykańskim, to jest oczywiście kolor, bo telewizja wówczas była tylko czarno-biała, a drugie to jest szeroki ekran, ponieważ tak jak przez lata, przez dekady dominował ekran wąski, mniej więcej takiej szerokości jak ten slajd, który jest za moimi plecami. Tak, początek lat 50. jest momentem, w którym studia inwestują dużą ilość pieniędzy w to, żeby rozwinąć taką technikę, która umożliwi kręcenie na szerokiej taśmie. I pierwszym filmem panoramicznym, czyli w zasadzie tak szerokim jak cały ten ekran, a nie tylko ten slajd, jest nakręcona w roku 53 Szata. To jest film biblijny, taki duży, epicki, taki jak Exodus obecnie, ale to był pierwszy film nakręcony na szerokiej taśmie, w technikolorze. Innymi słowy, wielki spektakl miał być odpowiedzią na wyzwanie telewizji. W telewizji zobaczysz wiele rzeczy, ale nie zobaczysz ich w kolorze i nie zobaczysz ich na tak wielkim ekranie, więc w ten sposób wytwórnie starały się temu zaradzić. Ale to jest jedna rzecz, trzeba o niej pamiętać. Żaden z filmów, które za chwilę Państwo zobaczycie, nie jest ani kolorowy, oba są czarno-białe, ani szerokoekranowy, obydwa są wąskie. ale one także stanowią pokłosie tych telewizyjnych zmian. Dlaczego? Otóż obydwa te filmy najpierw zaistniały właśnie jako spektakle telewizyjne. Spektakle czegoś, co my w Polsce nazywamy teatrem telewizji. Takiego pojęcia w Stanach raczej nie ma. Mówiło się o spektaklu telewizyjnym albo o sztuce telewizyjnej TV Play. Natomiast właśnie początek lat 50. to jest ten moment, w którym nadawcy telewizyjni, zwłaszcza CBS, rozpoznają, że widzowie nie tylko chcą lekkiej rozrywki, oczywiście jej dostarczają, nie tylko chcą programów, w których dominują osobowości poszczególnych komików, Groucho Marx bardzo płynnie przeszedł od filmów do telewizji, ale także chcą oglądać tak zwaną ambitną treść, czyli dobrych dramaturgów, dobre sztuki, dobrych aktorów w rolach czasami specjalnie dla nich napisanych. I od razu to jest taki kontrargument dla wszystkich, którzy uważają, że kapitalizm jest przeciwnikiem sztuki. Wręcz przeciwnie, właśnie on jej sprzyja. I od razu, jak tylko pojawiła się telewizja, natychmiast pojawiły się pierwsze spektakle, produkcje Hamleta, w ogóle sztuk Szekspira, klasyków, ze świetnymi obsadami, które tak naprawdę wielu ludzi w Stanach, o tym ogromnym kraju, mogło zobaczyć po raz pierwszy, bo po raz pierwszy, nie wiem, nazwiska z pierwszych stron gazet, jeżeli chodzi o świat teatralny, aktorzy broadwayowscy, wybitni aktorzy, którzy czasami nie mieli kariery w filmach, ale ich można było zobaczyć w tychże spektaklach telewizyjnych. Innymi słowy, pojawiała się nowa sztuka na Broadwayu, dużo dziennikarzy o niej pisało, wybitna rola i pojawiała się jej telewizyjna adaptacja. I specyfika tych adaptacji była bardzo ważna i to jest, trzeba to zapamiętać, że wszystko to były spektakle kręcone na żywo, nadawane na żywo. Innymi słowy, całość inscenizacji, całość ról, wszystkiego musiała się odbyć w czasie rzeczywistym, dokładnie w momencie, kiedy cała Ameryka te sztuki oglądała. Bardzo nietypowe wyzwanie reżyserskie, ponieważ nigdy wcześniej nie było tak, żeby reżyser musiał myśleć o właśnie o ruchach kamery, o zmianie planów, o ustawianiu aktorów w czasie rzeczywistym. Zawsze montaż wyręczał tą rolę, bo potem można było coś poprawić, zmienić, zastąpić jedno ujęcie innym. Aktor jak się pomylił, to można było to nagrać jeszcze raz. Te spektakle były na żywo, co dodawało im ogromną ilość mocy, dlatego że wszyscy oglądali to w tym samym czasie. Co więcej, one nie były nadawane jeszcze raz. Nie było powtórki, nie było czegoś takiego. Więc większość z nich, w zasadzie wszystkie z tych sztuk, były nadane raz, odegrane raz, i potem ich już nie było. Albo obejrzałeś, albo nie. Raczej obejrzałeś, dlatego że byłby taki pęd do tego, żeby te najpopularniejsze sztuki obejrzeć. One pozostawały tak naprawdę w pamięci widzów, w recenzjach krytyków i w takiej zbiorowej nieświadomości, natomiast aż do początku lat 80. nie można było ich obejrzeć jeszcze raz, bo dopiero na początku lat 80. zaczęto się interesować archiwami telewizyjnymi, wówczas odkryto, że wiele stacji otrzymało takie kopie wzorcowe, po prostu nakręcone z ekranu telewizyjnego, była kamera, która kręciła ekran w trakcie transmisji i na początku lat 80. ludzie się zainteresowali tymi filmami. Okazało się, że wiele z nich można zobaczyć jeszcze raz, ale one nie funkcjonowały jako powtórki. I teraz fakt, że te sztuki były nadane tylko raz, a jednocześnie wzbudziły pewne zainteresowanie, a stacje nie chciały powtarzać materiału, bo już wiedziały, że no nie będzie w tym dużej atrakcji, jeżeli za tydzień pokażemy jeszcze raz sztukę tą samą. Więc Hollywood zareagowało na to w ten sposób, że zaczęło kręcić wersje kinowe tychże sztuk telewizyjnych. Innymi słowy, telewizja zaczęła inspirować Hollywood do tego, żeby niewielkim kosztem, bo to zazwyczaj nie były jakieś wielkie spektakle, to były sztuki otwarte na dialogu, sytuacji jednak zamkniętej ze względów realizacyjnych. Więc oni zaczęli kręcić filmy oparte na tych sztukach. I teraz wracam do początku wykładu. Obydwa te filmy, i Marty, i 12 Gniewnych Ludzi, właśnie powstały na podstawie sztuk telewizyjnych. Obydwie te sztuki zostały wyświetlone, nadane w roku 1953. Autorem Martiego był niejaki Paddy Chayefsky, autorem 12 Gniewnych Ludzi był niejaki Reginald Rose. I te sztuki były tak dużym sukcesem na ekranie telewizyjnym, że jak Państwo widzicie, odpowiednio 2 i 3 lata później one znalazły się na ekranie kinowym, przeniesione na ekrany przez Delberta Manna, który, tak się składa, reżyserował tą wersję telewizyjną, a w przypadku Lametta to był jego debiut kinowy. Także za chwilkę obejrzymy dwa filmy, które wypływają z telewizji w tym właśnie sensie, więc jak Państwo zobaczycie, jednak ich pewna, w cudzysłowie, teatralność tego, że nie ma tam wielu zmian dekoracji, nie ma tam częstego zmiany miejsca akcji i że są to jednak filmy oparte na dialogu i świetnym aktorstwie, świetnym, to jest właśnie pochodna tego, że to są adaptacje telewizyjnych filmów na potrzeby kinowe. I teraz, jednocześnie, jak działy się te zmiany, o których mówimy, działa się jeszcze jedna fascynująca zmiana w amerykańskiej kulturze, w amerykańskim teatrze i kinie. Mianowicie, początek lat 50., czyli lata powojenne dla Stanów były bardzo dobre, bo to była bardzo dobra ekonomia. No, jakby Stany wygrały wojnę w pewnym sensie, też ekonomicznym, więc pod względem dobrobytu to były dobre lata. Natomiast były to lata nie najlepsze, jeżeli chodzi o kulturę, w tym sensie, że bardzo wiele treści było wypieranych z powszechnego obiegu. Po pierwsze, była duża obawa, słuszna, ale często wyrażana w taki historyczny sposób, przed komunizmem, a po drugie, była bardzo duża dominacja takiej jednak purytańskiej moralności i tego unikania tematów trudnych. To potem się wylało w latach 60., ale przez całe lata 50. jest raczej to zapinanie pod szyję i po prostu pewnych tematów się nie porusza. Obydwa te filmy naruszają pewne tabu. To raz, za chwilkę powiem jakie, ale obydwa te filmy też nie powstałyby, gdyby nie pewien nowy typ aktorstwa. I do tego zmierzam, że początek lat 50. w Stanach to jest wybuch pewnej nowej wrażliwości, jeżeli chodzi o aktorstwo filmowe. Czyli tak, pierwszy punkt to była telewizja, drugi punkt to jest aktorstwo. Proszę Państwa, dzisiaj jak myślimy o aktorstwie, to myślimy o ludziach pokroju Al Pacino, Roberta De Niro, ludziach, którzy wnoszą całą swoją osobowość na ekran i przelewają ją w rolę, wchodząc w nią do tego stopnia, że często tyją do tej roli, chudną i tak dalej. To nie było pojęcie aktorstwa mniej więcej aż do lat 40. Kiedyś aktorstwo polegało na opanowaniu warsztatu, na świetnym na wygłaszaniu kwestii i posługiwaniu się pewnym kodem scenicznym w gruncie rzeczy. I to zaczęło się zmieniać właśnie no, w teatrze w latach 30., a w kinie w latach zwłaszcza 50. Zazwyczaj wskazuje się na Marlona Brando i na jego rolę najpierw na scenie, a potem w filmie, rok 51, jak i film trawie zwany Pożądaniem. Tak? Trawie zwany Pożądaniem, czyli sztuka Tennessee'ego Williamsa, która nie dość, że naruszała wiele tabu obyczajowych, to jeszcze była tak rozedrgana pod względem erotycznym, emocjonalnym, że ten Stanley Kowalski, grany właśnie przez Marlona Brando, był objawieniem, dlatego że to był aktor, dzisiaj mówimy zwierzę filmowe, tak? Wrzucony w tą rolę i absolutnie wrzucający w nią całą swoją fizyczność, psychikę, mowę, wszystko, po prostu absolutnie wcielający się w tą postać. I ta tradycja, ta nowa tradycja aktorska wywodziła się z tak zwanego Actors Studio, słynnej szkoły aktorskiej w Nowym Jorku, która w dużej mierze zaadaptowała pomysły rosyjskie, dlatego że to tam uczyli przede wszystkim imigranci z Rosji, a także wyznawcy tak zwanej metody Stanisławskiego, o której pewnie Państwo coś słyszeliście. Ja powiem w skrócie, że chodzi o to, że aktor właśnie ma sięgać do własnych przeżyć, tak? Do własnej pamięci emocjonalnej. Jak zagrać tą scenę? Reżyser odpowiada, przypomnij sobie, jak to było, tak? Kiedy, nie wiem, byłeś mały, bałeś się czegoś, bałeś się wejść do pokoju i tak dalej. Czerp z tego, pokaż swoje prawdziwe emocje. I teraz znowu wiążę to z tymi filmami. W obydwu tych filmach, a zwłaszcza w Martin, widać zdecydowanie pokłosie tego nowego typu aktorstwa. Jak Państwo spojrzycie, zwłaszcza na Martiego, Marty w tym pierwszym wcieleniu, w roku 53, był grany przez Roda Steigera. Później w wielu filmach Państwo widzieliście, najsłynniejsza jego rola to jest Tylko dla orłów, to już wiele lat później. Natomiast na ekranie tutaj go gra Ernest Borgnine i to są aktorzy, którzy w żaden z nich nie spełniał tak zwanych fizycznych warunków do tego, żeby stać się gwiazdą w tym starym systemie. Oni nie byli przystojni, nie mieli jakby tych takich no właśnie cech filmowego amanta, które by sprawiły, że w latach 30. oni by mogli grać główne role w filmie. Obydwaj byli raczej nieatrakcyjni, natomiast i zresztą o tym jest film Marty. Natomiast mieli po prostu tyle talentu i takiej otwartości emocjonalnej, że natychmiast wciągali widzów do tego, żeby się z nimi identyfikowali. Zanim powiem coś więcej, obejrzymy, i tutaj bym prosił o pierwszy fragment filmu, obejrzymy fragment filmu z roku 54, czyli rok przed Martim, i to jest film pod tytułem Na nabrzeżach. Film w reżyserii Eli Kazana. Jeden z kluczowych filmów tamtego czasu i proszę tutaj przyjrzeć się temu, w jaki sposób Marlon Brando gra. Ja niestety nie mam tego fragmentu po polsku, ale są angielskie napisy. Poza tym pewne rzeczy państwo zrozumiecie, pewnych rzeczy nawet chcę się bardziej, żeby dzisiaj skupić na tym, jak on się porusza i jak gra. Także zobaczmy sobie fragment tego filmu. Scena, nieważne, nie będę wprowadzał, nie ma to znaczenia.
What for?
Dobrze, czyli to jest ten fragment numer jeden. I tutaj macie Państwo klasyczny przykład właśnie tego tak zwanego method acting, czyli grania zgodnego z metodą. Tą scenę często się pokazuje ze względu na jeden szczegół, na którym łatwo wyjaśnić właśnie tą istotę grania metodą. Mianowicie tym szczegółem jest ta rękawiczka, którą w pewnym momencie zakłada na dłoń. Rękawiczki nie było w scenariuszu. Rękawiczka rzeczywiście upadła aktorce Eve Marie Saint, zresztą Oscara dostała za tą rolę, w trakcie prób do tej sceny. I właśnie dobrze jest zrozumieć, na czym polega granie metodą na przykładzie tej rękawiczki, dlatego że w klasycznym w klasycznym tym modelu aktorskim po prostu uznano by to za błąd, powtórzono by scenę, tudzież zignorowano by tą rękawiczkę i to byłby koniec tematu. Natomiast w graniu metodą, granie metodą polega na tym, że aktor jako postać musi jakby włączyć, tak jakby inkorporować wszystko to, co dzieje się wokół niego jako ta postać. Innymi słowy, jeżeli aktorce Eve Marie Saint spada ta rękawiczka w trakcie sceny, to zadaniem Marlona Brando jest być Terry, jego bohater się nazywa Terry, zadaniem Marlona Brando jest być Terrym na tyle, żeby zareagować na tą rękawiczkę tak, jakby Terry na nią zareagował. Czyli on jest tak bardzo w środku tej postaci, że w tym momencie on powinien zrobić to, co Terry by zrobił. I to, co robi tutaj, no właśnie, Terry Brando, wydaje się absolutnie naturalne. Znaczy on jest tak wyluzowany, tak, jakby tak zupełnie nie dba o wszelkie konwencje tego, nie wiem, że przepraszam, o, podniosłem, proszę bardzo, tak, weź rękawiczkę, zgubiłaś. Nie, on po prostu ją bierze i zaczyna się nią bawić. I zakłada ją, tak, w pewnym momencie wygłasza kawałek swojego monologu z tą rękawiczką na ręku, wyglądając idiotycznie, ale to jest dokładnie to, co Terry by zrobił. I później on jej oddaje. Więc reżyser Ilia Kazan postanowił to uszanować i potem, kiedy ta scena była odegrana dla kamer, ten szczegół został. Więc to jest taki przykład, na którym dobrze jest zrozumieć różnicę pomiędzy tym starszym aktorstwem, a tym nowym. Aktor zgodnie z metodą i zgodnie z tym, co właśnie w latach 50. tak wybuchło, bo to mnóstwo aktorów wówczas takich najgorętszych nazwisk właśnie reprezentowało ten styl grania, a Brando, tudzież James Dean oczywiście w filmach Na wschód od Edenu i nie tylko, prezentowali dokładnie tą szkołę aktorstwa, gdzie ten emocjonalność nie była gdzieś tam schowana pod wieloma piętrami rzemiosła, tylko wręcz przeciwnie, ona była wyniesiona tak bardzo, że w zasadzie mamy poczucie obcowania nie tylko z wielkim aktorem Marlonem Brando w wielkiej szekspirowskiej roli na przykład, jak to miało miejsce z innymi wcześniej, tylko z nim samym w pewnym sensie, z jakąś emocjonalnością, którą on ujawnia. I to samo było z Deanem i z wieloma innymi. Więc to aktorstwo i ten typ aktorstwa zobaczycie Państwo też dzisiaj, zwłaszcza w Martim, bo Ernest Borgnine jest wcieleniem tego. I teraz króciutko, o czym są obydwa te filmy i przejdziemy do zamykającego fragmentu. Więc tak, tematy tych filmów to jest także pokłosie tego telewizyjnego zainteresowania zwykłym życiem. Bo proszę zauważyć, od czego zacząłem dzisiaj. Skoro filmy kinowe zaczynają opowiadać wielkie historie, które się nadają na szeroki ekran w technikolorze, czyli historie biblijne, historie wojenne, w roku, w którym był 12 gniewnych ludzi nominowanych do Oscara, wygrał Można rzec Kłaj. Tak, wielka panoramiczny ekran, kolor, historia wojenna, wybuchy, wielka skala. W 59 Ben Hur, znowu ogromne widowisko. Wcześniej Szata, też powiedziałem o tym filmie. Właśnie filmy biblijne, wojenne, wielkie spektakle. To skoro Hollywood tak się skupia na tych rzeczach, to telewizja właśnie na początku lat 50. zaczyna się skupiać na tych mniejszych i zaczyna opowiadać o zwykłych ludziach. Marty jest tak naprawdę pierwszym filmem i jako spektakl, i jako film w historii Hollywood, który przede wszystkim skupia się na ludziach nieatrakcyjnych. Głównym bohaterem Martiego jest rzeźnik z Bronxu, który uważa sam siebie za bardzo brzydkiego i jakby nie wierzy w to, że może zdobyć jakąkolwiek dziewczynę i w pewnym momencie nawiązuje się taka więź z dziewczyną, która tak samo siebie widzi, tak? Czyli jest właśnie tych dwójka nieatrakcyjnych ludzi, albo inaczej dwójka ludzi, którzy widzą samych siebie jako nieatrakcyjnych, którzy nagle nawiązują pewną więź ludzką i po prostu rodzi się między nimi miłość, mimo że nie spełniają warunków, nie wiem, tego, żeby wyglądać jak ktoś z okładki magazynu. To jest Marty, bardzo prosta historia miłosna, ale skupiona na ludziach, którzy do tej pory nie byli bohaterami filmów, które dostawały Oscary za najlepszy film. A 12 gniewnych ludzi to jest z kolei bardzo skromniutki film. Dzieje się cały w jednym pomieszczeniu, w sali przysięgłych, gdzie obradują przysięgli. I jest właśnie owych 12 gniewnych, 12 przysięgłych, którzy mają zadecydować, czy chłopak jest winny morderstwa, czy nie jest, czy jest niewinny morderstwa. I cały film jest rozegrany w bardzo precyzyjny sposób, bo Sidney Lumet dba o to, żeby ta inscenizacja była ciekawa, czyli okej, jesteśmy zamknięci w jednej sali, ale to nie znaczy, że film nie musi być wizualnie ciekawy. Zobaczcie Państwo, jak tam pracuje montaż, zobaczcie od tego, że zaczyna się od ujęć głównie z góry, albo przynajmniej trochę z kąta właśnie z góry, głównie ujęć szerokokątnych, a potem im bardziej atmosfera się zagęszcza, bo w tym dniu jest upał, wszyscy chcą już iść do domu, z drugiej strony decyduje się o ludzkie życie, ludzka śmierć. Plany stają się coraz ciaśniejsze, montaż staje się szybszy, kamera zjeżdża trochę w dół i nagle jest naprawdę bardzo klaustrofobiczna atmosfera i to jest budowane kroczek po małym kroczku właśnie w tym jednym pomieszczeniu. Z kolei temat filmu to jest najbardziej amerykański z możliwych, demokracja. Tak? Mamy 12 ludzi, którzy głosowaniem mają zadecydować o tym, czy chłopak zginie, czy przeżyje. Na początku 11 głosuje za karą śmierci, jeden się wyłamuje i pada pytanie, dlaczego się wyłamujesz? Przecież ten przypadek jest oczywisty, a on mówi nie. Jeżeli mamy zadecydować o życiu i śmierci, to przynajmniej o tym porozmawiamy. I zaczyna się ta rozmowa i nagle okazuje się, że sprawa, która wydawała się oczywista, wcale nie jest oczywista, a jednym z głównych rewelacji jest to, że ludzie, którzy mieli się za obiektywnych, owych 12 gniewnych ludzi, wcale obiektywni nie są. Okazuje się, że w ocenianiu tego czynu, w ocenianiu tego człowieka, który go popełnił, jak najbardziej posługują się stereotypami i rasowymi, i społecznymi, i klasowymi, i też patrzą na niego przez swój własny filtr, własnych doświadczeń. I nagle okazuje się, że ludzie, no właśnie, którzy wydawali się obiektywnymi sędziami, tak naprawdę zaczynają patrzeć na sprawę w sposób o wiele bardziej skomplikowany, a wszystko za sprawą tego jednego przysięgłego, którego tutaj gra Henry Fonda, który zawsze do pewnego momentu grał rolę ludzi szlachetnych, zaczynając od prezydenta Lincolna w 1939 roku. Obejrzyjmy teraz fragment numer 2. To jest fragment i tutaj jest, no mam nadzieję, że gratka, bo to jest fragment Martiego, ale tego pierwszego Martiego, z 1953 roku, czyli fragment tej oryginalnej emisji telewizyjnej. 2,5-minutowy fragment ze sceny przyjęcia, na której Marty pozna właśnie tą dziewczynę. Państwo zobaczycie Roda Steigera w tej roli, za chwilkę będziecie widzieli Ernesta Borgnina. I zwróćcie Państwo uwagę, jak ta scena jest zainscenizowana pod względem montażu i ruchu kamery, a ja skomentuję to za chwilę i w ten sposób zamkniemy wstęp i Państwo będziecie mogli sobie obejrzeć filmy. Oczywiście jakość jest słaba, bo to jest fragment tego raz wyemitowanego spektaklu. Będzie dodatkowy punkt, jeśli ktoś rozpozna aktorkę, która gra tą dziewczynę. Ona się pojawia na końcu. Na pewno Państwo znacie jej późniejszą rolę z lat 90., ale to jest zagadka. Fani rodziny Soprano niech uaktywnią uwagę.
It is a nice looking little short one for you right down there.
Where?
Down there, that one with the dark hair.
Oh, yeah. It's pretty nice for me.
Why don't you go over and ask her? You better hurry up, somebody else will grab her.
Come on. No, don't rush me. I'm going. Excuse me, I wonder if I could have the next dance, please.
Sorry, I don't feel like dancing just yet.
Sure. Zaraz będzie dialog, w którym padnie słowo dog. Ono nie oznacza tu psa, tylko to jest bardzo pogardliwe i wulgarne określenie na nieatrakcyjną dziewczynę. Zobaczycie państwo, bo to też jest ten język taki slangowy, który pojawia się w tych sztukach telewizyjnych. No i teraz się pojawi przedmiot zagadki. Okej, to jest koniec tej sceny. Za chwilkę zobaczycie państwo lustrzane odbicie w filmie Marty. Natomiast czy ktoś zgadł? Ja od razu mówię, w życiu bym nie zgadł. To jest pytanie dla kogoś, kto ma naprawdę dobre oko i naprawdę dobrą wyobraźnię tego, jak ktoś może wyglądać 40 lat później. Czy ktoś powiedział to? Tak, dokładnie. To jest matka Livia Soprano, czyli matka Tony'ego Soprano z rodziny Soprano, aktorka Nancy Marchand. Nie przewidziałem żadnej nagrody, ale w życiu bym sam nie zgadł, także podziwiam. Nancy Marchand gra tą rolę. W filmie ona jest grana przez Betsy Blair, a Marty jest grany przez Ernesta Borgnine. Natomiast proszę zauważyć, cała scena tak naprawdę jest rozegrana w jednym ujęciu. Tak? To pamiętajcie państwo, ci aktorzy grali na żywo w momencie, kiedy widzowie to oglądali. Wszystko było robione w studio w Nowym Jorku, czyli każda... Zobaczcie państwo, czy państwo widzieliście jakąś scenografię tutaj? Nie. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo skromne. Jest ten tłumek ludzi, który tańczy. Jest coś tam, jakiś stolik, jakieś okno. W miarę ma to zasugerować jakąś taką potańcówkę w lokalnym klubie tanecznym, ale nie zobaczyliście państwo w tej scenie żadnych szczegółów scenograficznych, żadnej świetnej konstrukcji, niczegokolwiek. Bardzo, bardzo skromna inscenizacja. Montażu w zasadzie nie ma, jest tylko to posuwanie się kamery w lewo i prawo. I pod tym względem zobaczcie, w jaki sposób, oczywiście to było wymaganie techniczne, tak? I proszę wyobrazić, ile napięcia, ile pracy musiało wejść w to, żeby taki godzinny spektakl, bo to trwało 50 minut mniej więcej, zrealizować w tym czasie rzeczywistym i po prostu, żeby wszystko było jednocześnie jednocześnie odpowiednim momencie. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak to wyglądało, jest fantastyczny film, słabo oglądany, mało oglądany, komedia z roku 82 pod tytułem Mój ulubiony rok. To jest rewelacyjny film, w którym jest dokładnie pokazany, to jest komedia nakręcona w latach 80., ale ona dzieje się w latach 50. i pokazuje pracę takiego studia. I w jaki sposób to wszystko wyglądało, to jest przyczynek dla komediowej fabuły. Fantastyczna rzecz. Mój ulubiony rok z Peterem O'Toole'em. Także to możecie Państwo sobie zobaczyć. I w filmie Marty oczywiście inscenizacja jest o wiele bogatsza. Państwo zobaczycie fragmenty Bronxu, fragmenty prawdziwego Nowego Jorku, prawdziwej ulicy, bo to też był trend tamtego czasu, żeby wyjść z kamerą na ulicę ze studia. To było też w fragmencie na nabrzeżach, który naprawdę był kręcony na ulicach Nowego Jorku i Brooklynu. Także wszystko, co teraz powiedziałem, można streścić w jednym takim zdaniu, że wraz z telewizją paradoksalnie wdarł się nowy rodzaj realizmu do kina amerykańskiego. To jest realizm tematów, czyli właśnie to zbliżenie się do życia, ale także realizm ludzkich twarzy, które nie zawsze wyglądają tak idealnie jak dotąd. A potem, kiedy te filmy były przenoszone na duży ekran, to często także realizm wizualny, prawdziwych ulic, prawdziwych miejsc. Ostatnie dwie wisienki na torcie są takie, że kiedy będziecie Państwo oglądać 12 gniewnych ludzi i pomyślcie sobie, o cóż to takiego, zwróćcie uwagę, jak bardzo to jest starannie nakręcony film i jak wizualnie on opowiada tą historię, nie tylko słowami. Operatorem 12 gniewnych ludzi był Borys Kaufman. Ciekawa rzecz, brat Dzigi Wiertowa niejakiego, który nie wiem, czy był wspomniany na tych wykładach, ale był jednym z głównych twórców awangardy radzieckiej lat 20., człowiek z kamery. Więc Borys był jego bratem, pracował w awangardzie radzieckiej, potem wyjechał do Francji. Wszystkie filmy Jeana Vigo, Atalanta, Pałac Sprawowania, Taris, A propos Nicei, wszystkie te filmy były nakręcone przez Kaufmana. Wspaniały eksperymentator, prawdziwy artysta wizualny. I to właśnie Borys Kaufman potem wyjechał do Stanów i kręcił filmy między innymi z Lametem. Więc jak Państwo widzicie tych 12 gniewnych, to przypomnijcie sobie, że to wszystko jest filmowane okiem naprawdę wytrawnego operatora i on wie, co robi w każdym momencie. To jest raz, a dwa, już kończąc, jest drugi film, który świetnie pokazuje te realia wczesnych lat 50. i tego, jak te programy na żywo były kręcone, i to jest film już bliższy naszym czasom, film Quiz Show z Roberta Redforda, z Ralphem Fiennesem i Johnem Turturro. Czy ktoś widział ten film Quiz Show? Jest dosyć często nadawany w telewizji, bardzo go polecam. Tam jest to wszystko, tematem jest teleturniej telewizyjny i pewne oszustwo, które było popełnione w latach 50. I też polecam, widać tam studio, widać to świetnie wszystko pokazane, a dla Państwa będzie dodatkowy bonus, ponieważ jeżeli będziecie oglądać ten film, to nie popełnicie błędu, który tam jest kluczowy, mianowicie kluczowym pytaniem za milion dolarów, które pada w tamtym filmie, jest to, jaki film w roku 55 zdobył Oscara za najlepszy film. Bohater odpowiada na nabrzeżach i to jest zła odpowiedź. Tego Oscara zdobył Marty. Także ta kluczowa odpowiedź w filmie właśnie dotyczy filmu Marty. Życzę Państwu miłego, podwójnego seansu. Filmy nie są za długie, także razem się zmieszczą w 3 godzinach i naprawdę jest to kawałek kina amerykańskiego z najwyższej półki, aktorsko, tematycznie i także takiego kina, które by nie powstało, gdyby nie rewolucja telewizyjna. Także dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i życzę miłego pokazu. Dziękuję.